Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Wiele osób na słowo filozofia reaguje obrzydzeniem, bo po co mam wiedzieć, kto coś kiedyś o czymś myślał, albo po co mi jego głupie teorie, zagadki. Jednak filozofia to nie tylko rozważania, które ćwiczą umysł i powodują dyskusję. Filozofia to bardzo często też taki sposób patrzenia na świat, że jeśli ją znamy, to i my zupełnie inaczej postrzegamy choćby politykę, ale i wiele innych kwestii w naszym życiu. I właśnie o takiej filozofii, o poglądach starożytnych filozofów, które są aktualne i dzisiaj wam opowiemy, jak dawno już opisano mechanizmy, na które większość z nas nabiera się do dzisiaj. Kogo możemy uznać za pierwszego ateistę i czemu jednak nie we wszystkim warto naśladować Sokratesa? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Zacznijmy od filozoficznego zimnego prysznica, bo oczywiście ja wiem, że przedstawiciele innych narodów też się lubią wymądrzać, zwłaszcza w necie, no ale nie bez powodu utarł się między nami samymi taki stereotyp, że Polacy to się znają na wszystkim, a zwłaszcza na polityce, piłce nożnej, skokach narciarskich i katastrofach lotniczych. A nawet jak się nie znają, to się chętnie wypowiedzą. No, klasyczna ignorancja, którą jednak Sokrates uważał za cnotę. Do pewnego stopnia. Już tłumaczę. Sokrates podzielił ignorantów na dwa typy. Pierwszy to taki, który jest przekonany o tym, że jest w jakiejś dziedzinie totalnym ekspertem, kompletnym znawcą, podczas gdy to nieprawda, ale on o tym nie wie. Jest przekonany, że pozjadał wszystkie rozumy, zna się na czymś, bo trochę na ten temat poczytał, albo nawet nie. Po prostu czuje, że tak musi być i to czyni go ekspertem. A jeżeli jest ekspertem, to idzie przez życie na pewniaka, nie zadaje dodatkowych pytań, nigdy nie wątpi w swoje decyzje, a jak ktoś się z nim nie zgadza, no to jest jego problem, bo on się zna. Drugi typ to ignorant sokratejski, człowiek, który zdaje sobie sprawę z tego, że zarówno on sam, jak i każdy inny człowiek nie jest nieomylny i że nie da się ogarnąć w pełni całej wiedzy. Żaden historyk nigdy nie ogarnie całej historii, żaden fizyk nigdy nie ogarnie całej fizyki. I to jest okej, bo wtedy, mając nawet bardzo dużą wiedzę, zawsze mamy ten odruch, kurczę, ale czy na pewno, bo może to ja jestem w błędzie, może powinienem jeszcze poszperać, coś tam doczytać. Grunt to wiedzieć, że nie jesteśmy nieomylni, że można być w błędzie. Z takim podejściem nie tylko my sami cały czas się rozwijamy, ale też na naszym udawaniu eksperta nikt nie ucierpi. Gdzie zaprowadziła Sokratesa ta filozofia? Na śmierć, ale nie dlatego, że sam sposób myślenia był destrukcyjny, tylko Sokrates był po prostu bardzo agresywnym promotorem swoich poglądów. Był takim, wiecie, klasycznym przedstawicielem handlowym, ale takim upierdliwym, który nie daje człowiekowi spokoju. Ciągle zaczepiał różnych ludzi w różnych miejscach. Zaczynał od pytania jakiegoś, a później jak mu ktoś odpowiedział, to ten zaczynał swoje. Ale czy na pewno? Czy jesteś przekonany? Bo wiesz, nie można zakładać, że jest się ekspertem, że jest się nieomylnym. I leciał z tym swoim filozoficznym wywodem. A nawet jak ktoś go prosił, żeby zamknął ryj, to ten szedł w zaparte. No i w końcu się doigrał, skazano go na śmierć w 399 przed naszą erą. Jaki morał z tej opowieści płynie? Poznajcie Arystotelesa.
Dzień dobry, mordeczki!
Dzień dobry! Wielu ciekawych rzeczy możemy się od niego nauczyć, a zacznijmy od zasady złotego środka, która ewidentnie obca była Sokratesowi. Zakłada ona, że po prostu nie wolno popadać w skrajności. Odwaga jest gdzieś między brawurą a tchórzostwem. Hojność gdzieś między rozrzutnością a skąpstwem. Ciężko określić, gdzie dokładnie, ale da się to wyczuć. Tak samo jest z przekonywaniem kogoś co do swoich poglądów. W pewnym momencie kończy się argumentacja, a zaczyna agitacja. I to nie zawsze kończy się dobrze. Warto więc zachować umiar. Niby prosta sprawa, każdy wie, ale mnóstwo jest takich prostych, oczywistych kwestii, o których dzięki filozofom wiemy już od wieków, Tylko co z tego? Nie ma chyba lepszego przykładu niż swojego rodzaju ABC urabiania wyborców, które zawarł Arystoteles w swoim dziele Retoryka. Zawarł tam jakby trzy filary zjednywania sobie ludzi. Etos, patos i logos. Brzmi to może zagadkowo, ale spokojnie, zaraz wszystko będzie jasne. Jedźmy po kolei. Pierwszy filar to sprawianie wrażenia nie tylko kogoś bardzo miłego, ale też ewidentnie znającego się na rzeczy. Można opowiadać względnie bzdety, ale trzeba mówić pewnie. Wiecie, na przykład to tylko przejściowe problemy i już niedługo będzie można ponownie poluzować pasa. Albo po przejęciu władzy rozpatrzymy ewentualną możliwość potencjalnej obniżki cen paliw. Warto też zwrócić uwagę na to, że dobrze jest dobrze wyglądać i ważne jest, kto to robi, jak prezentujemy jakieś treści. Prościej rzecz ujmując, choćby mówili to samo, to szybciej uwierzymy dobrze ubranemu doktorowi prawa niż obdartemu Menelowi. Drugi filar to etos, czyli wywoływanie emocji, zazwyczaj negatywnych, bo te wywołać jest najłatwiej. Nic tak nie jednoczy jak wspólny wróg, a wściekłym tłumem łatwiej jest manipulować. No dobra, ale jak wywołać gniew? Najlepiej gniew ukierunkowany na politycznego przeciwnika. To też Arystoteles opisał w trzech podpunktach. Musimy to mocno ukierunkować, jak już stwierdziłem, więc musi być A. konkretnie wskazana krzywda, B. konkretnie wskazana ofiara i C. żądanie sprawiedliwości za wyrządzoną krzywdę. Zazwyczaj działa, zwłaszcza jak tłum jest głodny. Wisienką na torcie jest logos, czyli wykorzystywanie faktów i argumentów. Mógłby to sugerować tytuł dzieła, Retoryka, prawda? Niby tak, ale autor dość wyraźnie stwierdza, że jeżeli chcemy omamić tłum, no to zdecydowanie lepiej jest używać takich faktów i takich statystyk, które pomogą nam przekonać ludzi do tego, do czego przekonać ich chcemy. Już wtedy oczywiście było mnóstwo na to sposobów, a dziś jest jeszcze więcej. Możemy opłacić badania w jakiejś sondażowni tak, żeby wskazywały to, co chcemy, żeby wskazywały. Możemy pokazać tylko fragment statystyk albo tylko niektóre fakty podkreślić. Niby banalne, niby znane wszystkim, prawda? Niby prawda, ale co się na to wszyscy nabieramy, kolejny wiek, to nasze. Tak sobie mówimy o negatywnych emocjach, a czy dawni filozofowie mieli jakieś pomysły, jak się z nich oczyścić? Jak najbardziej. Arystoteles uważał, że można wyzbyć się negatywnych emocji i destrukcyjnych zachcianek, chodząc na odpowiednie sztuki do teatru. Ja wiem, że może brzmi to dziwnie dla niektórych, ale i dziś są osoby, które uważają, że takim wentylem bezpieczeństwa dla ich emocji jest oglądanie horrorów. Lepiej rozkoszować się zabójstwem na scenie, niż popełnić zbrodnie w prawdziwym życiu. Lepiej bać się mąk Prometeusza, niż nakrzyczeć na przyjaciela i z całą pewnością lepiej jest tylko oglądać, jak Edyp sypia ze swoją matką. Takie chodzenie na sztuki było powszechną terapią, nazwijmy to, bo niektórym płacono za to, żeby chodzili do teatru. Tak robiono po prostu dla wspólnego dobra. Z kolei inny starożytny filozof, Platon, uważał, że dla wspólnego dobra to by było najlepiej, jakby odrzucić demokrację ateńską, bo ta po prostu nie działa. Skoro decydują ludzie, a nawet niezbędną większość da się zmanipulować, to do dupy takie rządy, jak ludzie decydują o czymś głównie pod wpływem emocji. Zamiast tego lepiej by było, gdyby rządziła uprzywilejowana grupa. Kto konkretnie?
Filozofowie!
I co najlepsze, to nie jest żart. Platon faktycznie uważał, że świat byłby dużo lepszy, gdyby rządzili nim jemu podobni. Oczywiście możemy mu zarzucić po prostu bycie karierowiczem, ale jak poznamy go lepiej, a przynajmniej jego filozoficzne poglądy, no to człowiek się zaczyna zastanawiać, kurczę, a może to nie takie głupie. Konkretnie chodzi mi tutaj o koncepcję jaskini platońskiej. Filozof ujął to tak. Wyobraźmy sobie, że w jakiejś jaskini od maleńkości żyje sobie grupa ludzi. Tam się wychowują, przy czym niestety są unieruchomieni, tak? Że mogą tylko patrzeć na ścianę naprzeciwko siebie, na której tańczą cienie, bo za nimi płonie ognisko. Ale w pewnym momencie jeden z tych więźniów zrzuca kajdany i ucieka. Jak już uciekinierowi przechodzi pierwszy szok, no to jest oczywiście zachwycony pięknem natury, możliwościami, ale szybko orientuje się, że czemu on ma się sam tym cieszyć, skoro może uwolnić ziomków i będą się cieszyć razem. Ale niedoczekanie, bo kiedy wraca do jaskini i oferuje swoim dawnym towarzyszom oswobodzenie, to ci nie chcą z nim iść. Nie wyobrażają sobie, że gdzieś może być inny, lepszy świat. Oni to znają, może tutaj nie jest u nas idealnie, ba, nawet trochę śmierdzi, ale to jest nasze, my to znamy i nie będzie nam żaden but mówił, że gdzieś może być inny, lepszy świat. Nie, my zostajemy. Platon uważał, że filozofowie to właśnie tacy ludzie, którzy mentalnie wyszli z jaskiń i mogą pokazać nowe, lepsze życie innym. Takim, którzy nie byliby w stanie sami takiego życia nie tylko dostrzec, ale też docenić, bo nadal tkwią w swoich mentalnych zadupiach. Mało tego, Platon uważał, że większość ludzi nie tylko nie powinna głosować, ale też być dopuszczana do pełnienia ważnych funkcji, bo władza ich zwyczajnie zniszczy. Znowu ubrał to w hipotetyczną historię, tym razem o magicznym pierścieniu.
Takim jak ten mój?
Tak, na swój sposób tak. Platon zapytał, a później zaproponował odpowiedź na swoje pytanie, co by się stało, gdyby takiemu statystycznemu człowiekowi w ręce wpadł pierścień dający niewidzialność. No to daje sporo możliwości. Można bez konsekwencji podglądać, podsłuchiwać, kraść, bywać w miejscach niedostępnych dla takiego, wiecie, szarego obywatela. No i Platon stwierdził, że większości ludzi po prostu w głowie się nie mieści, jak można by było z takiej okazji nie skorzystać. Sprawiedliwość, moralność, poszanowanie prawa i przyzwoitość zejdą na dalszy plan, gdy tylko człowiek zostanie obdarzony mocą. Kto by dostał w ręce taką wolność, a nie chciałby nigdy żadnej krzywdy wyrządzać i nie tykałby tego, co cudze, wydawałby się ostatnim nędznikiem każdemu, kto by go widział i ostatnim głupcem. Co z tego? Ano to, że władza daje nam podobne możliwości jak ten pierścień. Okej, nie robimy się od niej fizycznie niewidzialni, ale często robimy się mniej widzialni dla prawa. Ludziom potężnym wolno więcej. Ludzie potężni nie muszą aż tak liczyć się z konsekwencjami. Innymi słowy, władza demoralizuje albo pokazuje naszą prawdziwą naturę. Uwalnia obecnego w nas zawsze tyrana, który jednak jest tłumiony przez to, że jesteśmy częścią, wiecie, takiego zwykłego społeczeństwa. To też właśnie dlatego, według Platona, władza nie jest zabawą dla każdego, a jedynie dla ogarniętej, uprzywilejowanej mniejszości. Inne zaskakująco bolesne i nadal aktualne kwestie opisał nie dość, że jeden z pierwszych historyków w dziejach, to jeszcze kolejny świetny myśliciel starożytności, Tukidydes, w swoim dziele Wojna Peloponeska. Tam znajdziemy podane na przykładzie Sparty i Aten od wieków znajomo brzmiące prawdy o geopolityce. Otóż Sparta była państwem dominującym, ale Ateny bardzo się rozwijały i zaczęły jej zagrażać. Taka sytuacja według Tukidydesa zawsze, wcześniej czy później, musi prowadzić do wojny. Takie podejście nazywa się realizmem i też jest oparte jakby na trzech filarach. Po pierwsze, jako że natura ludzka jest skupiona na sobie, to zawsze, przynajmniej oficjalnie, powodem do wojny jest chęć zapewnienia swoim bezpieczeństwa, nawet jeżeli jesteśmy stroną atakującą. Tamci zaczynają nam zagrażać, musimy ich zaatakować, żeby ich uspokoić zawczasu. Albo tamci sięgają po nasze, to nam zagraża. Brzmi znajomo, ale niestety kolejne filary są jeszcze mniej optymistyczne. Kolejny zakłada bowiem, że na poziomie państw, na poziomie polityki międzynarodowej nie ma czegoś takiego jak moralność i idealistyczne postawy. Jest brudna walka o własne interesy. Z kolei ostatni filar zakłada, że nie ma ponad państwami i nigdy nie będzie żadnej wyższej siły, która może im coś trwale narzucać. Więc choćbyśmy się podniecali oburzeniem ONZ-u albo postanowieniami traktatów, koniec końców to nie ma większego znaczenia. Jeśli ktoś będzie chciał wojny, to nie będzie się tym przejmował. Realizm w stosunkach międzynarodowych jest więc zażartą walką. Postrzega wojnę jako narzędzie do zapobiegawczej ochrony bezpieczeństwa skupionych na sobie narodów. Całe stosunki zagraniczne sprowadzają się do tego, że różne państwa walczą o dominację, wykorzystując w tym celu zarówno podstępy, jak i wojsko. Hegemonia jest gwarancją bezpieczeństwa. Historia dostarcza wyjątkowo różnorodnych przykładów potwierdzających tę teorię. Rzym kontra Kartagina, Imperium Osmańskie kontra Bizancjum, Hiszpanie Habsburgów kontra praktycznie wszyscy. Imperium Brytyjskie kontra Francja, Japonia kontra Chiny, czy ZSRR kontra NATO. Skoro ten mechanizm działa od tysiącleci, no to naiwnym byłoby wierzyć, że coś się może zmienić, prawda? Z takiego założenia wyszedł Graham Allison, który w 2012 roku stworzył pojęcie pułapki Tukidydesa, w którą wpaść mają Stany Zjednoczone, światowy hegemon, i Chiny, które światowym hegemonem bardzo chcą zostać. Wiele wskazuje na to, że konflikt jest nie do uniknięcia. I jeśli to prawda, i nie wiadomo, jak wiele czasu nam zostało, zanim wszyscy zginiemy w nuklearnym holokauście, to może warto dobrze wykorzystać ten czas na Ziemi, który nam został, i przewartościować poglądy na bardziej epikurejskie. Epikur miał prostą zasadę: ciesz się i nie rób sobie krzywdy. Tylko czy w takim razie epikureizm to nie jest jakaś niebezpieczna hybryda egoizmu i materializmu? Za taką często uchodzi, ale o co innego twórcy chodziło? Przekładając to na dzisiejsze realia, na pewno bardzo wielu osobom ogromną satysfakcję sprawi wydanie kupy hajsu na fajny samochód albo wymarzoną podróż. Jednak nie będzie to satysfakcja tak wielka, jak płynąca z przyjaźni czy miłości. To też lepiej ten czas i pieniądze zainwestować w pomoc bliskiej osobie. Wtedy satysfakcja będzie o wiele, wiele większa. Epikurejczycy wychodzili też z założenia, że karma wraca, to znaczy zainwestowane przez człowieka uczucia wracają do niego, zarówno miłość, jak i nienawiść, więc po co marnować energię na to drugie, jak najpierw się człowiek udenerwuje, a potem jeszcze dostanie rykoszetem. Wyznawcy tej filozofii żyli w tak zwanych ogrodach przyjemności, gdzie wbrew temu, co niektórzy twierdzą, nie dochodziło do pijackich akcji i orgii. Odbywały się tam spokojne rozmowy. I była tam też taka piękna zasada: nie gadamy o polityce, bo to tylko powoduje spory, a po co to komu? Lepiej pogadać o czymś innym. O życiu pozagrobowym chociażby? Też raczej nie, bo epikurejczycy w życie pozagrobowe nie wierzyli, podobnie jak w istoty boskie. Uważali, że istota boska, jakbyśmy jej nie nazwali, oraz śmierć, to główne przyczyny ludzkiego strachu. A strach to nieszczęście, więc po co o tym myśleć? Lepiej skupić się na tym, jak dobrze przeżyć czas, który mamy tutaj na Ziemi. Także pewnie teraz was już nie dziwi, że wielu znawców uważa epikurejczyków za jak nie pierwszych, to jednych z pierwszych ateistów w historii. Swoją drogą, stereotypowe rozumienie filozofii Epikura to tylko jeden z przykładów zdecydowanie niepoprawnej interpretacji tego, co filozofowie chcą nam przekazać. Na przykład nie każdy ogarnia, o co tak na serio chodzi w tym stwierdzeniu, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, albo o co tak na serio chodzi z tą całą miłością platoniczną. Jeśli jednak wy chcecie dowiedzieć się, o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi, poznać kolejne filary, na których świat opiera się od tysięcy lat, generalnie mocno się rozwinąć, bardzo dobrze się przy tym bawiąc, to teraz nie dość, że możecie, to jeszcze nie zajmie wam to mnóstwo czasu dzięki książce Filozofia dla zabieganych, którą napisał Johnny Thompson, a wydaje ją u nas wydawnictwo Insignis. Rozdziały są krótkie i jeszcze w dodatku opatrzone takimi bardzo fajnymi, sugestywnymi grafikami. Dzisiaj przedstawiliśmy wam poglądy tylko filozofów starożytnych, ale znajdziecie tutaj mnóstwo bardzo ciekawych przemyśleń ich kolegów po fachu z różnych epok aż po współczesność. Mnóstwo ciekawych poglądów i teorii tutaj znajdziecie, chociażby na temat etosu pracy, sztuki czy samorozwoju, ale spokojnie, bez coachingowego ględzenia. Jeśli jednak nadal boicie się trochę, że no filozofia to może jednak zbyt potężny kaliber, to spokojnie, tutaj jest naprawdę mnóstwo odniesień do dzisiejszych czasów, które bardzo pomagają ogarnąć te wszystkie teorie. Także naprawdę to nie są zbyt wysokie literackie progi. Spokojnie możecie sięgać po filozofię dla zabieganych. Bardzo wam tę książkę polecamy. Link do zakupu znajdziecie w opisie naszego filmu, a my widzimy się niedługo.